Konińskie wspomnienia. Autor Robert Olejnik. Tekst czyta Filip Sobieszek. Z Suwałk i Chin, czyli jak nie napisałem książki o historii kopalni. Po kilku pierwszych tekstach o historii Nowego Konina dotarłem do Glinki, gdzie 85 lat temu Mojżesz Kapłan, właściciel folwarku o takiej właśnie nazwie, dokopał się do węgla brunatnego. I zaczęło się moje pisanie o historii kopalni, które otworzyło przede mną drzwi do wiedzy o ludziach i wydarzeniach, o których nie miałem do tej pory pojęcia. Powstawanie Nowego Konina opisałem przywołując nazwy wsi, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdowały się w miejscu dzisiejszych blokowisk. Stąd Nowy Konin zaczął się w Czarkowie i po piąte Kurów. O ile jednak cztery pierwsze osiedla przez lata oznaczane rzymskimi cyframi rzeczywiście powstały na terenie Czarkowa, to już piątego nie da się tak łatwo przyporządkować do jednej miejscowości. Jego budowa zaczęła się wprawdzie w Kurowie, ale kontynuowana była na terenie sołectwa Morzysław, by na koniec wejść na teren Niesłusza. W ciągu pół roku opublikowałem 9 tekstów o historii Nowego Konina, opisując jeszcze powstanie Zatorza, pierwszego osiedla, które otrzymało własną nazwę zamiast numeru 6, oraz Chorznia. Na koniec zaś opisałem, jak Konin wchłaniał po kawałku gminę Gosławice, w skład której wszystkie wymienione miejscowości kiedyś wchodziły, aż do jej całkowitej likwidacji w styczniu 1976 roku. Wcześniej jednak, opisując Glinkę, nie mogłem nie wspomnieć o kopalni, która zaczęła się właśnie na terenie folwarku, w miejscu, gdzie Mojżesz Kapłan wydobywał glinę na potrzeby swojej cegielni. A pod gliną właśnie odkrył w 1934 roku węgiel, choć używał go nie tyle do spalania, co do wyrobu cegieł. Mieszał go bowiem z gliną, w wyniku czego po wypaleniu w cegłach pozostawały po nim puste miejsca, co czyniło je lżejszymi. Po wkroczeniu do Konina Niemcy zainteresowali się tutejszymi pokładami węgla brunatnego, którego technologię wydobycia i spalania mieli opanowaną już od 100 lat. Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań geologicznych rozpoczęli wydobycie właśnie na glince i przystąpili do budowy brykietowni. Pisząc tak o budowie nowego konińskiego osiedla, jak i o powstaniu kopalni, korzystałem przede wszystkim z kalendarium konińskiego, wiek XX, oraz Zaczęło się w Brzeźnie, dzieje KWB Konin, autorstwa Zygmunta Kowalczykiewicza. Posiłkowałem się też oczywiście informacjami o datach zasiedlenia poszczególnych budynków Nowego Konina udostępnionymi mi przez Spółdzielnie Mieszkaniowe Prawobrzeżnego Konina i PGKiM. Wciąż jednak duża część mojej wiedzy pochodziła od rozmówców, których prosiłem o pomoc, chociażby w lokalizacji poszczególnych obiektów kopalnianych. To ostatnie źródło bywało zawodne, o czym przekonywałem się dopiero z czasem, kiedy zdobywałem nową wiedzę w miarę szczegółowego opracowywania kolejnych tematów i docierania do źródeł. W kwestii lokalizacji pierwszej odkrywki przełomem było dotarcie do mapy wydrukowanej przez Niemców w 1944 roku na podstawie przedwojennych map Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Na niej właśnie została zaznaczona dokładna lokalizacja wyrobiska, z którego właściciel folwarku Glinka pozyskiwał glinę i gdzie już podczas wojny Niemcy rozpoczęli przemysłowe wydobycie węgla brunatnego. Dzisiaj w tym miejscu stoi częściowo zielona hala sportowa przy ulicy Popiełuszki. I właśnie ta mapa pozwoliła mi zorientować się, jak kardynalne błędy popełniłem, opisując w oparciu o udzielone mi w dobrej wierze wskazówki lokalizację wyrobiska gliny i wkopu otwierającego odkrywki Morzysław. Gdzie je wtedy umieściłem, nie będę przypominał, żeby nie powielać nieprawdziwych informacji. Wkrótce też w sierpniu 2010 roku zaczęło się moje pisanie o historii konińskiego górnictwa. Tym razem we współpracy z kopalnią węgla brunatnego Konin. Wtedy tak jeszcze się nazywała. Dzięki czemu miałem dostęp do jej bogatego archiwum i osób, które sporo o niej wiedziały. Wśród nich na pierwszym miejscu muszę wymienić Zygmunta Kowalczykiewicza, który nie tylko opracował szczegółowe kalendarium zakładu wydobywczego, umieszczając je w zbiorze Okruchy Kopalnianego Czasu, wraz z najważniejszymi dokumentami, ale służył mi zawsze życzliwą pomocą i swoją pamięcią, kiedy tylko tego potrzebowałem. Ponieważ jednak dzieje kopalni ściśle są związane z rozrastającym się przez lata robotniczym osiedlem, jak je wtedy powszechnie nazywano, i nawet budująca je firma nosiła nazwę Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych, w moich tekstach co i rusz pojawiały się wątki z tym związane. Najważniejsza jednak nowość, jaka się w nich pojawiła, to opowieści osób, które wprowadzały się do Nowego Konina i były świadkami budowy nowej części miasta i konińskiego przemysłu. Dla mnie ta wyprawa w przeszłość miała też bardzo osobisty wymiar, ponieważ poznawałem w ten sposób również historię własnej rodziny. Tak się bowiem złożyło, że domy, w których urodzili się rodzice mojej mamy, za sprawą kopalni zniknęły bezpowrotnie z powierzchni ziemi. Ten, w którym spędziła dzieciństwo babcia Cecylia, stał w Morzysławiu, gdzie teraz znajdują się ogródki działkowe Hutnik, sąsiadujące z cmentarzem komunalnym. W 1949 roku pradziadkowie Bobrowscy zostali, podobnie jak ich sąsiedzi, przesiedleni do domków fińskich na Glinkę, a większość domów wyburzona. Przez kilka następnych lat funkcjonowało tam drugie pole wydobywcze odkrywki Morzysław. Z kolei dziadek Stanisław Bartkowiak urodził się w Mieczysławowie, niewielkiej miejscowości znajdującej się mniej więcej 2 km na północ od Pątnowa. Kiedy na początku lat 60. przeszła tamtędy kopalnia, po wsi nie został żaden ślad. Te dwa bardzo ważne fakty nie wyczerpują listy zmian, jakich kopalnia i rozrastające się w wyniku jej działalności miasto dokonała w życiu mojej rodziny. Nowy Konin wchłonął również Kurów, w którym do 1934 roku mieszkali moi pradziadkowie, Michalina i Adam Olejnikowie, a 40 lat później tę część Niesłusza, w której w 1935 roku zamieszkał wraz z rodziną ich syn Adam. I gdzie urodził się mój ojciec oraz dwójka jego młodszego rodzeństwa. A w latach 70. na gruzach domu pradziadków Kałużyńskich, w którym dorastała babcia Anna Olejnik, wybudowano konwart. Jednak najważniejsza była wiedza, jaką przy okazji pisania tych tekstów zdobyłem o ludziach, którzy przyjechali do konińskiej kopalni z różnych stron Polski i spoza jej granic. Z Suwałk, Katowic i Krakowa oraz Francji i Belgii, a nawet Chin. Niemniej intrygujące okazały się losy rolników z okolicznych wsi, którzy zdobyli w kopalni zupełnie nowe umiejętności zawodowe oraz mieszkańców Konina, którzy również znaleźli tu pracę. A im więcej takich historii poznawałem, tym bardziej rósł mój apetyt na kolejne. O powodzeniu poszukiwań decydował czasem przypadek. Tak było z córką Stanisława Kozłowskiego, dyrektora kopalni w latach tuż powojennych, której przyjaciółkę spotkał gdzieś na południu Polski jeden z moich znajomych. Dzięki temu zdobyłem unikalne i najstarsze zdjęcia z brykietowni jeszcze z lat 40. oraz dotarłem do oryginalnych wspomnień Stanisława Kozłowskiego. Niezwykłym doświadczeniem były dla mnie spotkania z pracownikami kopalni sprzed wielu lat. Z Czesławem Jankowskim rozmawiałem przy okazji pisania o wyjątkowym w dziejach kopalni przedsięwzięciu, jakim była przeprawa 300-tonowej koparki przez Jezioro Gosławskie. Pracę w kopalni podjął, jak się okazało, jeszcze podczas wojny. Była więc to dla mnie jedyna okazja do porozmawiania z kimś, kto pamiętał pierwsze lata funkcjonowania odkrywki Morzysław. A ponieważ przed wojną mieszkał w Niesłuszu w bezpośrednim sąsiedztwie moich pradziadków, Kałużyńskich, usłyszałem również sporo nowych dla mnie rzeczy o ich sąsiadach. Jadąc kilka lat temu do Gdańska na spotkanie ze Stefanem Włodarczykiem, który pracował w kopalni od 1951 roku, nie spodziewałem się, że będę rozmawiał również z synem właściciela przedwojennej fabryki maszyn rolniczych oraz absolwentem mojej szkoły. Stefan Włodarczyk kończył bowiem pierwsze liceum ogólnokształcące, które w czerwcu 1939 roku, kiedy odbierał świadectwo maturalne, nazywało się Gimnazjum i Liceum w Koninie. O pierwszych latach funkcjonowania kopalni po 1945 roku opowiadali mi Edward Babiński i Mieczysław Przysucha, a niewyczerpanym źródłem wiedzy o zakładzie wydobywczym po 1956 roku wciąż jest dla mnie Jerzy Ryguła. Przez 4 lata opisywania dziejów kopalni wciąż słyszałem pytania o książkę na temat historii konińskiego przemysłu wydobywczego. Odpowiadałem, że wkrótce powstanie, jak tylko dotrę do brakujących materiałów. Tymczasem od 2014 roku, kiedy cykl kopalniany się skończył, minęło już 5 lat, a książki wciąż nie ma. Powód jest prozaiczny. Najważniejszym celem jej powstania jest bowiem, przynajmniej z mojego punktu widzenia, upamiętnienie osób, dzięki którym po wojnie kopalnia została uruchomiona, bo późniejsze jej dzieje są już zdecydowanie lepiej udokumentowane. I choć zgromadziłem już wiedzę o większości osób, które brały udział w uruchomieniu zatopionej odkrywki za przysłowiowy worek mąki, to wciąż nic nie wiem o Aleksandrze Dondolewskim, który razem z Józefem Bubrowskim nadzorował montaż brykietowni. Ani też, poza nazwiskami, nie znam losów pięciu dyrektorów kopalni z lat 1947-1949. Karola Biskupa, Zygmunta Biskupskiego, Gustawa Fierli, Mirosława Olesia i Ludwika Siekierko. Również moja wiedza na temat Karola Śniegonia, dyrektora tak zwanego kombinatu, czyli przedsiębiorstwa przeróbki węgla brunatnego Konin w latach 1953-1954, jest znikoma. Choć ostatnio udało mi się ustalić, że po 1931 roku był kierownikiem technicznym kopalni Polska w Świętochłowicach. W połowie 2014 roku wraz z zakończeniem wydawania przez spółkę Lokalne Media Kuriera Konińskiego skończył się również cykl kopalnianych historii. W tym samym czasie narodził się nowy cykl historycznych publikacji pod wspólną nazwą Konińskie Wspomnienia, o czym napiszę w następnym tekście, ostatnim już na ten temat. W kolejnym opiszę natomiast okoliczności powstania i pierwsze lata funkcjonowania portalu lm.pl. Autor tekstu Robert Olejnik. Czytał Filip Sobieszek.